Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.
Iwona Borawska, dobry wieczór. No wieczór to chyba akurat stosowna pora, żeby o psychopompie porozmawiać, albo o psychopomposie, jeśli ktoś woli. Oczywiście z autorką tak zatytułowanej powieści, czyli z panią Agatą Re. Witam serdecznie.
Dobry wieczór.
Już znaną z innych powieści i nowelek. Tylko tyle, że tamte były pisane po angielsku, a to jest jej pierwsza proza po polsku, tak? Wydana.
Tak.
Pierwsza taka powieść, wydawnictwo Marpress, więc mnie ciekawi i dlaczego najpierw po angielsku, i dlaczego teraz po polsku, i o tym porozmawiamy, ale chciałabym jednak od samego psychopompa, czy też psychopomposa zacząć. Cóż to za stwór i skąd go pani wzięła?
Ja osobiście pierwszy raz o psychopompach dowiedziałam się przy okazji słuchania płyty Transmission zespołu Tea Party, ponieważ tam pierwszy raz zetknęłam się z utworem, który właśnie miał taki tytuł. I gdy zaczęłam zgłębiać temat, to okazało się, że psychopompy to były takie stworzenia, tudzież są, w mitologii greckiej, chociaż wiem, że nie tylko, których zadaniem było jakby przeprowadzanie dusz umierających osób do drugiego świata, czy do zaświatów, jak zwał, tak zwał. I wydało mi się to szalenie ciekawe, ponieważ no, wokół tego jest taka cała jakby filozofia mówiąca o tym, że człowiek nie powinien być sam w tym momencie, gdy odchodzi. Więc to są właśnie psychopompy, to są na tym to właśnie polega.
Charon, Erynie, ale też zwierzęta pełnią te role w różnych mitologiach. Szaman dokładnie. Może być psychopompem,
może być jak najbardziej. Też inną formą działalności psychopompów to było sprowadzanie dusz z zaświatów na ziemię, więc też bardzo często były psychopompy były obecne przy narodzinach na przykład.
No i teraz mamy dziewczynę, lat 18, która nagle zostaje powołana do takiej misji chyba.
Tak.
To jest główna bohaterka tej opowieści.
Tak. Mhm.
Czyli mamy historię dziewczyny w momencie jej dojrzewania i wchodzenia w życie. Matura, początek studiów. U nas, na naszym uniwersytecie, tak? Filologia angielska, którą zresztą kończyła autorka.
Kończyła autorka, ale kończyła w Bydgoszczy.
Aha, nie tutaj u nas. To ja myślałam, że te realia to wszystkie to z doświadczenia własnego.
Nie, ja kończyłam UKW w Bydgoszczy.
A, no proszę. No ale filologia angielska jest tutaj bardzo pięknie opisana i w ogóle oprócz tego momentu w życiu, bardzo przecież ważnego, prawda? Wchodzenia w dorosłość, pierwsza miłość.
Tak.
Pierwsze zbliżenie, tak. Prawda?
Tak. Mhm.
Wychodzenie z domu, własny dom, studia właśnie. To także jest tu bardzo pięknie uchwycona Gdynia, w ogóle Trójmiasto, ale Gdynia przede wszystkim w połowie lat 90.
Tak.
94, 5, kończy się to w 98, ale ten główny ciężar to jest właśnie 94, 5, 6 rok. Ogromne transformacje wtedy. Taki czas, który teraz wydaje się już aż nieprawdopodobny, bo to tak niedawno temu było, a tak inaczej wyglądał nasz świat. Na przykład nie było trasy Kwiatkowskiego.
Nie
Ktoś
było.
Się w ogóle wyobraża coś takiego?
Nie było. Nie było faktycznie. Inaczej się zupełnie jeździło do północnej części Gdyni niż w tej chwili. Tak, no więc mi zależało na latach 90. z różnych powodów. Przede wszystkim, tak jak pani mówi, no, jest to okres transformacji, coś zupełnie nowego, co się działo i tak faktycznie moja bohaterka też przeżywa zupełnie nowe dla siebie sytuacje, więc w jakiś taki bardzo, powiedziałabym, zawoalowany sposób jest to połączone, ale głównym jakby tutaj przesłaniem dla mnie, głównym powodem, dla którego w ogóle się z lata 90. wzięłam, był fakt, że w tamtych czasach nie było internetu, tudzież był bardzo raczkujący, w związku z czym dla mnie osobiście było to duże wyzwanie jako autorki, żeby napisać powieść, której moi bohaterowie nie mają smartfona i nie mają Google i po prostu różne rzeczy, bo tutaj jest zagadka, którą muszą rozwiązać i no, muszą to zrobić w sposób bardzo analogowy.
Czekanie na nawet mało powiedzieć, że międzymiastową czy międzynarodową, ale międzykontynentalną.
Tak. Dokładnie.
Do Kanady.
Dokładnie.
I czekają.
Czekają i muszą zadzwonić na poczcie, albo jeśli dzwonią z mieszkania, to w określonych godzinach, bo wtedy jest taniej. Więc różne takie rzeczy właśnie chciałam przywołać, bo też stwierdziłam, że dla mnie osobiście była to podróż też sentymentalna, nostalgiczna, ale pomyślałam też, że dla osób w wieku moich bohaterów, którzy mam nadzieję sięgną po książkę, może to być też jakąś ciekawostką odkrycie świata analogowego, który przecież nie był tak dawno, nie było, prawda? A jednak zupełnie inaczej mnóstwo rzeczy wyglądało i się działo, więc myślałam, że to taka też ciekawostka może być.
To bohaterowie tej powieści, główna bohaterka, i jej chłopak to są dzieci z takich rodzin dość niezwykłych, ale typowych dla Gdyni. Nie wiem, czy to dalej tak jest właśnie, czy dalej ojcowie tak pływają i wypływają na tak długie rejsy, bo tu jest taki moment uchwycony, kiedy oni jeszcze właściwie wypływali na rok, na 8-9 miesięcy i prawie nie było z nimi kontaktu, jakieś paczki wysyłane. No to chyba teraz to trochę też inaczej wygląda.
To się wszystko bardzo skróciło. Ja sama również jestem z marynarskiej rodziny i no to wszystko się bardzo skurczyło, bo jest Skype, bo jest internet, bo są różne komunikatory, to wygląda zupełnie inaczej. W tamtych czasach faktycznie nie dość, że te rejsy były bardzo długie, no to było po prostu absolutne święto, jak była możliwość, żeby albo wysłać korespondencję, albo dostać korespondencję i raz na parę miesięcy można było nadrobić, przeczytać, co się u kogo działo. Te listy były strasznie długie, na 8, na 10 stron, bo się pisało o tym, co się działo w ciągu miesięcy. Więc na pewno w tej chwili to wygląda zupełnie inaczej, bo też te rejsy są, jak rozumiem, w większości przypadków dużo krótsze już w tej chwili. No ale wówczas to były naprawdę emocjonalnie duże sprawy, zwłaszcza i powroty, i wyjazdy. Myślę, że to też inaczej się odczuwało wtedy niż teraz. Przy czym mówię, że teraz jest emocjonalnie łatwiej, ale no jest to takie poczucie, że ta osoba jest obok, bo jest pod ręką, bo jest pod telefonem, a wtedy nie. Wtedy po prostu znikała na wiele miesięcy i raz na jakiś czas tylko były jakieś wieści, co tam się w ogóle dzieje, co słychać. Także no, też jest to taka specyfika, która myślę, że akurat w sytuacji gdyńskiej, trójmiejskiej nie jest niczym niestandardowym, ale już w innych częściach kraju to już nie jest takie oczywiste, że ktoś ma pływającego ojca, czy wujka, czy brata, czy kuzyna, to już są dużo rzadsze.
No i to, co oni tam przywozili wtedy, kiedyś, to było przecież zupełnie niesłychane, a teraz no właściwie wszystko jest wszędzie prawie, także nie ma tych podarków z dalekiego świata, jeszcze wtedy zamkniętego. Nie ma co się rozwodzić, jedni pamiętają, inni mogą się dowiedzieć, jaka była Gdynia, nie tak dawno temu, ale jednak w zupełnie innych okolicznościach, w latach 90. Tu jest także Obłóże, prawda, Pogórze, no centrum Gdyni wiadomo, a nasza bohaterka mieszka na Bema.
Tak.
Przy Teatrze Miejskim.
Przy Teatrze Miejskim.
I to, jejku, jak się tak czyta, że tak, ulica Bema, wszystkim doskonale znana chyba, no. Mnie bardzo. I też wieczorem, no bo tam się do teatru wieczorem chodzi, prawda? Miejskiego w Gdyni. I te kamienice tam stoją. Piękne mieszkania, bo mam tam koleżankę rzeczywiście tam, podwórka, koty, no piękne mieszkania. I teraz sobie wyobraźmy, że jest noc, jakiś wypadek i ofiara tego wypadku idzie do nas na trzecie czy czwarte piętro po ścianie. Ręka połamana, kość wystaje, ona tam zostawia krwawy ślad na ścianie. No już po 22 to mogę, tak, nie? Trochę z Lovecrafta, trochę Edgara Allana Poe. I to jest wszystko opisane przez autorkę, nic nie zmyślam. Jedna z takich sytuacji. No to skąd to? Ja już wiem, że psychopomp i tak dalej, ale no to jest na granicy horroru, prawda? Takiej opowieści nie z tego świata.
Tak, to jest, na pewno są elementy opowieści nie z tego świata i na pewno są też elementy horroru, czy horrorowate, powiedzmy, ponieważ mnie osobiście zawsze też taka literatura, że tak powiem, interesowała najbardziej, taka, która jest nieoczywista, w której się dzieją dziwne rzeczy, wobec czego też chyba w jakiś sposób, jakby chłonąc dużo książek tego typu, coś takiego też ze mnie wypływa, że mnie takie rzeczy interesują, więc liczę na to skromnie, że kogoś również mogło zainteresować. To nie jest tak, że wszystkie te sytuacje są takie krwiste i takie straszne. Różnie to bywa, bo też różne bywają sytuacje, w których się ludzie znajdują i moja książka też jest poniekąd o tym, że niektóre osoby odchodzą zupełnie pogodzone z tym, w jakichś sytuacjach, gdzie nie ma żalu, nie ma jakichś gorzkich przeżyć z tym związanych, ale bywają też różne sytuacje gwałtowne, niespodziewane
bardzo
i wtedy to
śmierci.
Wszystko inaczej zupełnie wygląda. I tak sobie wyobrażam też takie, jakby mam doświadczenie obserwując, patrząc, że naprawdę różnie to jest. I w mojej powieści też faktycznie do różnych sytuacji dochodzi. Nie wszystkie są takie dramatyczne, nie wszystkie są takie krwawe, ale bywa
ja bym
też,
powiedziała, że są bardziej dramatyczne, bo tu rzeczywiście, no wypadek, śmierć nagła, niespodziewana, no i ta sama sytuacja, którą opisałam, czyli znane nam miejsce, oswojone, prawda, Bema w Gdyni i nagle taki horror w tym właśnie miejscu, ale są znacznie bardziej bolesne opowieści o samobójczyni, dziecko, to już w ogóle straszne, kobieta, która przez lata doświadczała przemocy, no wreszcie ludzie, którzy nie chcą umierać, nie godzą się z tym, prawda, i no to bywa też groźne dla naszej psychopompki, nie wiem, to, to nieładnie zabrzmiało, to tak jakoś niepoważnie, no dla głównej bohaterki, która spełnia rolę tego właśnie przewodnika na tamten świat, prawda, to jest taka dosyć niebezpieczna sytuacja.
Bywa tak, co zresztą ją też samo zaskakuje czasami, bo dla niej jest to pewna taka cecha, która się rozwija razem z nią. I ona ma taki problem, że nie ma nikogo, kto jej wytłumaczy, co się w ogóle dzieje. Wobec czego jest w niej też spory bunt związany z tym, że nagle, nie pytając, nie prosząc o nic, jej życie się wywraca do góry nogami, a ma 19-20 lat i miała zupełnie inny pomysł, jak spędzi swoje życie w tym momencie. I nie ma żadnego przepisu. Nie wie, jak sobie radzi z tymi rzeczami. W związku z tym cała ta sprawa też dojrzewa razem z nią i wszystko też razem z nią tutaj się zmienia. Ona musi sobie z tym poradzić.
Musi podejmować bardzo trudne decyzje. Tak. Czy wychodzić temu naprzeciw, dokładnie, na przykład, czyli iść do szpitala, czy nie. Czy powiedzieć, jeśli coś się wie, dzięki swoim niezwykłym możliwościom właśnie, prawda, i zmienić czyjeś życie, czy nie.
Czy się nie wtrącać.
Czy się nie wtrącać. Tak. Ta opowieść, właściwie można powiedzieć taka obyczajowa, prawda, o młodej dziewczynie, nastolatce wchodzącej w dorosłość, która ma w sobie te elementy takiej opowieści fantastycznej właśnie pomiędzy światami, przemienia się też w którymś momencie w kryminał. No. Tak. No to teraz już może powiedzmy, że Agata Re to jest pseudonim, tak?
Tak.
I Agata od Agaty Christie, przez TH pisane, tak?
Tak jest.
Czyli
tak
ten
jest.
Kryminał gdzieś też pani podskórnie ma, lubi, uprawia?
Troszeczkę. Znaczy ja miałam taką fazę, że dosyć dużo czytałam Agaty Christie i mam troszkę jej książek na półce. Natomiast z pseudonimem to wyszła po prostu taka sytuacja, że tak zupełnie przypadkowo wyszło, że miałam okazję najpierw napisać coś dla takiego niewielkiego wydawnictwa amerykańskiego, co wiąże się z tym, że po prostu krążyłam na forach internetowych różnych seriali, które oglądałam i tam się troszkę tak na poziomie internetowym zaprzyjaźniłam z różnymi osobami, z których część pisała, również szukała wydawcy i gdzieś to się jakoś tak potoczyło w taki sposób, dla mnie zupełnie nieplanowany. No i chodziło o to, żebym miała taki pseudonim, który byłby raz, że łatwy do przeczytania, jakiś taki obcobrzmiący. No i tak wyszło z tą Agatą Christie, że mnie natchnęła na tą Agatę. Natomiast Agata Re, to jest nazwisko mojej znajomej ze Stanów, która mi mocno pomagała przy poszukiwaniu różnych takich, no tak zwanym researchu związanym z poprzednimi książkami, które pisałam. Także była takim moim osobą, która mi opowiadała o realiach, uściślała różne rzeczy, których ja siłą rzeczy nie mogłam nie wiedzieć, więc tak po prostu połączyłam to w taki sposób.
Czyli ten debiut i po angielsku tak trochę z przypadku, no a trochę dzięki pani różnym możliwościom, można powiedzieć, tak? Umiejętnościom, zainteresowaniom, kontaktom. No, tak to wyszło.
Tak to wyszło i najpierw napisałam opowiadanie, które powiedziano mi, że powinnam jednak powiększyć do rozmiarów powieści, ponieważ uznano, że ma potencjał. Więc napisałam, to była właśnie moja debiutancka książka, która się ukazała w 2013 roku, Ioni o Enone. No i od tamtej pory tak się po prostu zaczęło, że napisałam jeszcze kilka książek, powieści, nowel. Jedna z nich również ukazała się po szwedzku, została przetłumaczona na język szwedzki i tam się pojawiła. No i faktycznie z psychopompem to jest po polsku.
A to znaczy, że ma pani jakiegoś swojego stałego wydawcę za granicą, czy to tak, jak to jest?
To jest faktycznie, jeśli chodzi o amerykańskiego wydawcę, to są niewielkie wydawnictwa, niezależne powiedzmy. I faktycznie jest tak, że jeśli chodzi o amerykańskiego wydawcę, to przycupnęłam przy jednym. Ze szwedzkim też na razie się nie zanosi, żeby było ich więcej, więc faktycznie jakoś tak trzymam się cały czas tych samych ścieżek, powiedzmy.
I to jest czytane za granicą, czyli w Ameryce, tak? To, co pani napisała. U nas też, to wiem. I jakiś taki odzew z tym związany? 2013 rok to już dosyć dawno temu. Jak pani czuła tam, że to było przyjęte? Miała pani okazję być w Stanach z tej okazji?
Byłam. Pojechałam 4 lata temu w Stanach Ohio i Kentucky. Pojechałam tam, żeby promować różne rzeczy. Takie niewielkie spotkania w bibliotekach, w księgarniach, No wiadomo, to jest zawsze wspaniałe, jak ktoś się interesuje, jak ktoś przeczytał, mówi, co się podobało, co się nie podobało, bo to też są ciekawe spostrzeżenia. Fantastycznym uczuciem jest na przykład dowiadywanie się, że ktoś zupełnie coś inaczej zinterpretował czy wymyślił niż ja, gdzie ja się nie spodziewałam, że tak nawet można, ale to są fantastyczne momenty. No, w Szwecji pojawiam się przy okazji targów książki w Göteborgu pod koniec września. Tam właśnie w tym roku ukaże się drugi tom mojej powieści Tangents i pojawi się właśnie to jej tłumaczenie na język szwedzki, więc też pewnie tam zawitam. O ile mogę, staram się być. Natomiast no, nie jest to aż tak możliwe, no bo jest to jednak troszkę karkołomne. Jednak to jest kwestia tej zagranicy.
Karkołomne to jest to, żeby napisać, żeby pisać prozę w obcym języku jednak.
No, miałam ogromną frajdę przy pisaniu Psychopompa właśnie dlatego, że pisałam po polsku i oczywiście ja widzę te różnice, to jest jednak zupełnie co innego, to jest język ten taki ojczysty, native'owy jest po prostu bez porównania bardziej elastyczny, giętki, szybszy, sprawniejszy, to jest oczywiste. Natomiast no, w momencie, kiedy miałam pomysł, w momencie, kiedy wiedziałam, jak chcę, żeby to szło, no to co napisać, to już
tak?
Okej, dałam radę.
Powiedzmy. A przetłumaczy to pani na polski na przykład?
No, bardzo bym chciała, jeżeli by się znalazł wydawca zainteresowany, żeby się może pojawiło na polskim rynku, to...
Ja ciekawa jestem z opisów, bo powiem teraz, no powiedzmy, że po grecku, tak? Oinone. Pierwsza żona Parysa. On ją zostawił dla Heleny. Ona była nimfą.
Tak.
To jest... taka ogólna wiadomość, prawda, dotycząca tego imienia i bohaterki, ale to jest znowu powieść współczesna, tak? I gdzieś tam ta mitologia, to wszystko się z tym łączy. Pani chyba zawsze wprowadza jakieś takie wątki niesamowite do
realu. Tak, ja lubię takie wątki niesamowite. Ja lubię, jak zwykłym ludziom przytrafiają się niezwykłe rzeczy, z którymi się muszą zmierzyć w jakiś sposób. I to zdecydowanie jest taki trop, który na pewno łączy wszystkie rzeczy, które do tej pory napisałam. Taki troszkę, powiedzmy, realizm magiczny. Zdecydowanie jest to coś, co mnie najbardziej interesuje. Między innymi dlatego, że postawienie zwykłych bohaterów w niezwykłej sytuacji może spowodować niezwykłe reakcje i to jest bardzo ciekawe, bo żeby stworzyć, powiedzmy, coś takiego. Także no, dla mnie to są rzeczy arcyciekawe. Więc chociaż akurat tutaj, żeby to nie było tak, że przy okazji Oinone i przy okazji Psychopompa się gdzieś pojawia ten pierwiastek mitologii greckiej, to też nie jest tak, że zawsze się pojawia wszędzie. Tak po prostu wyszło, że na razie w tych dwóch książkach gdzieś do tego sięgnęłam. Przy czym są to rzeczy takie, wydaje mi się, nie pierwszorzędne, jeśli chodzi o popularność, o oczywistość, tylko to są zwykle jednak postacie takie, no trzeba się do nich dokopać, doszukać w tych mitologiach. To nie są osoby z pierwszego planu zdecydowanie, nawet nie z drugiego.
A jak się pani dowiadywała, bądź też sobie wyobrażała całą tę sytuację, w której znalazła się bohaterka tej powieści Psychopomp? Czyli w jakiej postaci pojawiają się zmarli? Co się wtedy dzieje? No ja na przykład już w ostatniej części tej książki przeczytałam o takiej świetlistej kuli, która wybija szybę. I myślę sobie, o, jak to wybija? To tak nie tak przechodzi przez materię, że tak, nie? Coś trzeba albo wiedzieć, albo zrobić jakieś założenia. Więc chodzi mi o to, jak pani wymyśliła sobie tę sytuację kontaktu międzyświatowego?
No te sytuacje wszystkie są dosyć fizycznie realne, ponieważ moja bohaterka jednak i nawiązuje kontakt fizyczny z tymi osobami i kwestia wybicia tej szyby i tak dalej, to też no, w moim odczuciu to jest jakaś kwestia jakiejś energii, która gdzieś uchodzi.
Spokojnie, ja to przyjmuję. No ale chociażby to my wiemy, że jak się pojawia duch, no to się robi zimno, leci para z ust. Tak to już wszystkie filmy pokazują od jakiegoś czasu, więc to wiadomo. Okej, to pani wzięła dobrze.
W moim odczuciu, bo wydaje mi się, że nie ma tutaj chyba klucza jakiegoś konkretnie, to jest jednak wszystko
wymyślone, tak?
Wymyślone, jest, tak, że jest to jakieś... zawężone do jakiejś wyobraźni, wytworów wyobraźni, więc w moim odczuciu to jest jednak, jest w tym duży też element fizyczny i taki, że to nie jest tak, że te postaci przenikają przez ściany, no chodzą po ścianach, tak jak właśnie bohaterka z ulicy Bema. To są osoby, które moja bohaterka jest w stanie przytulić albo dotknąć.
Poczuć, mówię o zapachu, czasem te zapachy są potworne, krew, prawda?
Jak najbardziej, ona się z nimi komunikuje na poziomie takim telepatycznym, ale jednak słyszy i to też jest taki element, który ją przeraża, ponieważ ona wie doskonale, że te osoby się często boją, że są przerażone, albo że żałują tego, co się stało, albo... Znaczy, to jest jeszcze dodatkowy element grozy w tym wszystkim. Coś, z czym moja bohaterka się musi oswoić, bo na początku to są sytuacje dramatyczne i strasznie szokujące też dla niej. Więc jak moim założeniem było to, że to jest jednak kontakt fizyczny zdecydowanie. Nie tylko taki na poziomie spirytualnym, powiedzmy, ale również na poziomie też fizycznym, że jest jakiś ślad po tych ludziach, który ona jest w stanie dotknąć, poczuć, usłyszeć, że takie rzeczy się po prostu wokół niej dzieją.
To już na zakończenie, bo mówiłyśmy o tym, że to nie jest takie pojęcie powszechnie znane i często używane, psychopomp właśnie, ale okazuje się, że jest bardzo popularne wśród muzyków, autorów tekstu. To jest strasznie dużo różnych muzycznych cytatów i odniesień, łącznie z bibliografią muzyczną.
Tak. Po pierwsze tak, jak powiedziałam, moje w ogóle pierwsze zetknięcie się ze słowem psychopomp to było przy okazji utworu zespołu Tea Party kanadyjskiego, który absolutnie w ogóle kocham i to jest moja muzyczna miłość życia. I to słowo wtedy mi się wydało tak niesamowicie kosmiczne, jakieś dziwne, że zaczęłam dłubać, właśnie od tego się zaczęło. Ale gdy pisałam tą książkę, to odkryłam utwór Organka z albumu Czarna Madonna, właśnie o tytule psychopomp i uważam, że po prostu no, emocjonalnie to jest w ogóle coś niesamowitego, ten utwór. W sensie tekstu, w sensie nastroju, jaki jest w tej piosence, że to było coś, co mnie po prostu fantastycznie też nastrajało do pisania i było dla mnie bardzo inspirujące. I faktycznie tak jest, że jak tak podłubałam, pogrzebałam, to okazało się, że są utwory, gdzieś to jakoś rezonuje. No nie jest to tematyka, wiadomo, pierwszorzędna, jeśli chodzi o popularność, zdecydowanie nie, ale... Są artyści, którzy też również stwierdzili, że psychopompy są na tyle ciekawe i inspirujące, że warto coś stworzyć na ich temat. To, co ja znalazłam, to są jednak utwory przede wszystkim około rockowe, niekoniecznie jakoś dynamiczne bardzo, czy głośne bardzo, ale jednak w tym nurcie muzycznym. Znaczy znalazłam na przykład taki bardzo instrumentalny utwór, który jednak był zupełnie bez treści, wobec czego też się cytat nie znalazł w książce, ale z tego, co ja znalazłam, to zdecydowanie muzyka rockowa jakoś tutaj odkrywa te tematy.
Można iść tym tropem i sobie pościągać, powłączać i słuchać czytając, prawda?
Jasne.
To by chyba nie był najgorszy
Jasne,
pomysł.
Jak najbardziej. Bardzo dobry.
Psychopomp, Agata Re, wydawnictwo Marpress.
Dziękuję bardzo.
Iwona Borawska, Tomasz Cybula. Do usłyszenia.